Dlatego, że sama idea Trybunału Konstytucyjnego to jest idea następująca. Zawsze mamy w demokracji większość, która rządzi i wiemy z historii, że większość może zaatakować mniejszość, bez względu na to, jaka ona jest. I teraz musimy mieć ciało, które naprawia błąd demokracji i tej większości nie pozwala wszystkiego zrobić. To jest obraz władzy, która uważa, że może więcej niż my jej pozwalamy. I teraz, jeżeli ona atakuje Trybunał Konstytucyjny, próbuje przy nim majstrować, próbuje go wyłączać, chce tam włożyć tylko swoich ludzi, to znaczy, że tutaj dzieje się coś bardzo złego, że władza chce być arbitralna.
Profesor Matczak powołuje się również na jasny zapis ustawy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, która mówi, że prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie niezwłocznie.
Teraz Łódź. Trwają negocjacje mundurowych z mężczyzną, który nad ranem strzelał w fabryce firmy Gillette w Łodzi.
Na miejscu jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, co dokładnie się dzieje.
Wiemy, że 42-letni mężczyzna to były pracownik firmy, który nad ranem przyszedł do fabryki i oddał strzał bądź strzały w kierunku innego mężczyzny. Jak informuje policja, nikt nie został ranny, a około 400 pracowników fabryki zostało ewakuowanych. Policja nie informuje, czy mężczyzna nadal jest w fabryce, czy w jej pobliżu. Teren w okolicy fabryki jest odgrodzony przez policję, a mundurowi próbują przekonać go, żeby oddał się w ich ręce.
To był Bartosz Kądziołka, dziękujemy.
To będzie pierwszy mundial bez Polski od ponad dekady.
Nasza piłkarska kadra nie wywalczyła awansu trzeci raz z rzędu po porażce ze Szwecją 2-3 i nie zagra na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. O czym więcej ze Sztokholmu wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
Radość i dzikie okrzyki Szwedów, którzy udzielali wywiadów przez bite półtorej godziny i smutne miny naszych reprezentantów, a także tajemniczy wpis Roberta Lewandowskiego na Instagramie z piosenką Andrei Bocellego, Time to Say Goodbye, który to jednak wpis szybko Robert Lewandowski zdementował, mówiąc, że nic nie jest w stanie zadeklarować, to powiedział w wywiadzie dla TVP Sport, bo zresztą dziennikarzy nie chciał już rozmawiać. Jeśli chodzi o sam mecz, no to państwo doskonale wiedzą, 3-2 Szwecja wygrała, choć Polska grała dobrze, Polska atakowała, ale Polska też robiła duże błędy w obronie. Tak mecz podsumował trener, selekcjoner Jan Urban.
Czuję taką niemoc, bo trudno wytłumaczyć się po takim spotkaniu, gdzie jeszcze bardziej boli, wiedząc o tym, że zagrałeś dobry mecz, a uważam, że nasza gra zaskoczyła zespół gospodarzy, ale jeśli w pewnych sytuacjach sam prowokujesz straty bramek, no to nie jest tak prosto później odrabiać straty. Zrobiliśmy to dwa razy, no ale w końcówce meczu gdzieś te trybuny poniosły gospodarzy i można powiedzieć, że wcisnęli tą piłkę na 3-2, chociaż w żadnym momencie się na to nie zanosiło.
A jeśli chodzi o Jana Urbana, no to ma zielone światło od Cezarego Kuleszy, żeby kontynuować pracę dość udaną, no choć zakończoną porażką w walce o mundial. Ze Sztokholmu Przemysław Pozowski, TOK FM.
A mundial bez Polski zacznie się 11 czerwca.
Donald Trump wrócił do swojego pomysłu wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO. Jak powiedział brytyjskiemu dziennikowi The Telegraph, uważa Sojusz Północnoatlantycki za papierowego tygrysa.
To najmocniejszy dotąd sygnał od amerykańskiej administracji w tej sprawie. Waszyngton ma za złe europejskim przywódcom, że odmówili Trumpowi wysłania okrętów na Bliski Wschód w celu odblokowania cieśniny Ormus.
Tymczasem poniżej $100 za baryłkę spadły ceny ropy po zapowiedziach Trumpa, że wkrótce może się skończyć wojna z Iranem. Amerykański przywódca zasugerował, że USA za 2-3 tygodnie są w stanie wycofać się z konfliktu, nawet bez porozumienia z Teheranem. Tomasz Rochowski.
Rynki pozytywnie reagują na każdą zapowiedź o rychłym zakończeniu wojny, przez którą zablokowana została cieśnina Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Pytanie, czy Trump naprawdę chce się wycofać, czy chodzi właśnie tylko o to, by powstrzymać wzrost cen surowców. Sojusznicy Trumpa wiedzą, że jest on nieprzewidywalny. When we are in a situation... Znajdujemy się w sytuacji, która może się pogorszyć i w której trzeba będzie ograniczyć popyt. Gorąco zachęcam państwa członkowskie, by wzięły to pod uwagę, stosując różne środki kryzysowe. Skutki gospodarcze tej wojny będziemy odczuwać przez wiele miesięcy. Mówili unijny komisarz do spraw energii Daniel Jorgensen oraz premier Australii Anthony Albanese. Co dalej? O tym Trump może powiedzieć podczas orędzia, które ma wygłosić o 3:00 w nocy czasu polskiego. Biały Dom zapewnił, zapowiada, że przekaże wtedy ważne informacje na temat wojny. Próba przewidywania, co zrobi prezydent USA, to jednak wróżenie z fusów. Orędzie, owszem, może być uspokajające. Trump po raz kolejny może zaznaczyć, że wojna się powoli kończy, bo dla niego konflikt staje się coraz większym problemem przed listopadowymi wyborami. Zaczyna uderzać Amerykanów po kieszeni. 2/3 społeczeństwa chcą szybkiego zakończenia wojny, ale równie dobrze Trump może zdecydować się na eskalację i w orędziu mówić między innymi o zwiększeniu presji poprzez wysłanie dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Do słów Donalda Trumpa o NATO i do konsekwencji wojny na Bliskim Wschodzie dla Amerykanów wrócimy w TOK 360 po 12.30. Kontrola sądów nad działaniami służb specjalnych ma być dokładniejsza. Dzięki temu nie powinno dochodzić do takich nadużyć jak z Pegasusem. Rząd przyjął projekt zmian w przepisach o kontroli operacyjnej, czyli m.in. o podsłuchach.
Od teraz sąd ma mieć dostęp do materiałów nie tylko po zakończeniu kontroli, ale także w jej trakcie. Może też ją przerwać.
W TOK FM ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych Piotr Niemczyk zwraca uwagę na jeszcze jeden zapis.
Tak czy owak celem kontroli operacyjnej jest to, żeby potem wyniki pracy przedstawić w sądzie, ponieważ one mają służyć skazaniu za przestępstwo karne. Ta kontrola operacyjna się nie zakłada po to, żeby sobie posłuchać, o czym rozmawiają, nie wiem, politycy czy biznesmeni. To, co jest paradoksalnie najważniejsze w tym projekcie ustawy, to jest to, że ona nakłada obowiązek uzasadnienia przez sędziego zgody na kontrolę operacyjną nie tylko wtedy, kiedy on wydaje odmowę, ale również wtedy, kiedy sędzia wydaje zgodę.
Zapowiadane od wielu lat zmiany w systemie pieczy zastępczej w końcu nabierają kształtu.
2 lata po tym, jak przedstawiciele rządu i organizacji społecznych przy okrągłym stole pracowali nad rozwiązaniami, Ministerstwo Rodziny przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Jak wielokrotnie informowaliśmy w TOK FM, w Polsce dramatycznie brakuje zawodowych rodzin zastępczych, a potrzeby są ogromne, bo aż 1800 dzieci decyzją sądu czeka na miejsce w takiej rodzinie. O proponowanych zmianach Agnieszka Wynarska.
Obecnie przepisy pochodzą z 2011 roku i rzeczywiście wymagają reformy, bo system jest w poważnym kryzysie, mówi Renata Dębińska, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
Ludzie nie chcą się mierzyć z rodzicami biologicznymi, z którymi muszą współpracować, z dziećmi, które stwarzają problemy opiekuńczo-wychowawcze, które niejednokrotnie mają sprzężenia, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, mają zaburzenia psychiczne. Jest to trudne i jest po prostu wiele różnych form, nie wiem, zatrudnienia czy pomagania, które są prostsze i nie wymagają takiego obciążenia psychicznego.
Bardzo ważne zmiany mają dotyczyć finansów, między innymi podniesienia świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Projekt zakłada też wprowadzenie nowej umowy rodzicielstwa zastępczego zawieranej na czas nieokreślony, co ma dać rodzinom zawodowym większą stabilizację, zarówno zawodową, jak i finansową, bo dziś nie mogą liczyć na umowę o pracę. Rozkłada ręce Celina Kamecka-Antczak, która od 10 lat prowadzi rodzinny dom dziecka w Bydgoszczy.
Pracujemy na umowę zlecenie, która nie normuje naszego czasu pracy, więc pracujemy 24/7 za niezbyt wysoką kwotę wynagrodzenia, która w moim odczuciu jest zdecydowanie za niska w stosunku do pracy, którą wkładamy na co dzień w prowadzenie domu i wychowywanie dzieci.
Ponadto każda gmina będzie miała obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę asystenta rodziny. Obecnie aż 8% samorządów w Polsce nie ma takiego pracownika, a jego codzienne wsparcie mogłoby zapobiegać odbieraniu dzieci z rodzin biologicznych. Przepisy miałyby wejść w życie 1 października.
A o sprawie mówiła Agnieszka Wynarska.
Drugi dzień mamy tańsze paliwo, ale za to m.in. w Warszawie więcej płacimy za wywóz odpadów.
Od dziś nie obowiązują już obniżone stawki za tę usługę, wracają poprzednie ceny i tak w stolicy mieszkańcy bloków za wywóz odpadów będą płacić 85 zł, a domów jednorodzinnych 107 zł. Warszawski ratusz to nie jedyny, który ogłosił zmiany. Więcej wie Błażej Kulesza.
Gminy za śmieci mogą zażądać znacznie więcej i zmieniają się bowiem maksymalne stawki. Te uzależnione są od przeciętnego miesięcznego dochodu za ostatni rok, ale nie wszyscy z tego mechanizmu skorzystają, przekonuje Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu Merito.
No, to jest duże ryzyko. Raz, że to może grozić pewnego rodzaju perturbacjami wśród samorządów, bo nie będą zadowoleni wyborcy.
Warszawa wraca jednak do starych cen, bo system musi się bilansować, przekonuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
W pewnym momencie rzeczywiście było tak, że mogliśmy sobie pozwolić na tego typu obniżkę. Dzisiaj te ceny znowu wzrosły.
Sami mieszkańcy, jak mówią, wyjścia nie mają.
Jeżeli jest uzasadnione ekonomicznie, ekonomicznie, to trzeba płacić po prostu.
Jak ludzie docenią, że trzeba za to zapłacić, no może będą segregować.
Ale z podobnymi problemami mierzą się także m.in. mieszkańcy Gdańska, Piły i Gniezna. Tam ceny za śmieci też wzrosły. Błażej Kulesza, TOK FM.
A skoro wspominaliśmy o cenach benzyny, to dodajmy, że minister energii ogłosił właśnie, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 23 grosze, benzyny 98 6 zł 84 grosze, oleju napędowego 7 zł 65 groszy. 2 tygodnie bez pociągów, potężne prace budowlane i zapewne zdenerwowani mieszkańcy. Tak już po świętach będzie wyglądać jedna z najruchliwszych linii kolejowych w Polsce, linia Otwocka.
W związku z trwającą już modernizacją, której koszty wyliczono na przeszło 2 miliardy złotych, 12 kwietnia trasa zostanie całkowicie zamknięta. Więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Inwestor mówi o poważnych 2-tygodniowych utrudnieniach dla tysięcy pasażerów ze Stołecznego, Wawra, Józefowa i Otwocka, którzy na co dzień podróżują tą trasą do pracy. Teraz z pociągów, które kursują co kilka minut, będą musieli przesiąść się do autobusów zastępczych ZTM-u i Kolei Mazowieckich.
Ze swojej strony robimy wszystko, żeby te niedogodności nie były zbyt duże. Budujemy szereg tymczasowych obiektów dedykowanych tylko i wyłącznie pod komunikację zastępczą. Są to przystanki tymczasowe, 2 pętle zawrotki autobusowe, jedna na Otwocku, druga po stronie Wawra.
Mówi dyrektor przebudowy linii otwockiej Bartosz Kozak. Modernizacja, mimo że trwa już pełną parą, wciąż budzi spore kontrowersje wśród części mieszkańców. Chodzi na przykład o niedawną wycinkę aż 20 tysięcy drzew, które rosły tuż przy trasie i nadawały jej dość wyjątkowy charakter.
Domagamy się natychmiastowego zabezpieczenia środków na wyrównanie szkód krajobrazowych i przyrodniczych na linii otwockiej, rzetelnego projektu nowych nasadzeń, który realnie przywróci zielony charakter tej trasy.
Nie ma zgody na to, żeby ta inwestycja powstawała jak eksterytorialna żelazna autostrada stojąca plecami do lokalnych społeczności, które tu żyją.
Mówią oburzeni mieszkańcy i jak wytykają, na inwestorskich wizualizacjach zmodernizowanej trasy naniesiono nowe drzewa wzdłuż torów. Ale kolejarze przyznali dziś, że na nasadzenia raczej nie ma co liczyć. Z warszawskiego Wawra Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Motocykle, rowery i hulajnogi od dziś nieco bardziej przykuwają uwagę policjantów.
Dziś rozpoczyna się kampania Jednośladem bezpiecznie do celu. Policjanci będą przypominać o zasadach poruszania się tymi środkami transportu i apelować o to, by jeździć bezpiecznie. Paweł Radzewicz.
Policjanci będą mieć oko na użytkowników dwóch kółek, bo przyszła wiosna, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
Szczególna uwaga na jednoślady, dlatego że ten sezon się rozpoczyna i będzie ich bardzo dużo. To będą kontrole tych jednośladów pod kątem przestrzegania przepisów pod kątem trzeźwości i prędkości.
Będzie także przypominanie głównych zasad bezpieczeństwa.
Apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z jednej strony my jako kierujący w pojazdach samochodowych patrzmy w lusterka. Spodziewajmy się tego, że faktycznie ten motocyklista czy rowerzysta będzie na drodze. Z drugiej strony do motocyklistów, rowerzystów dajcie się zauważyć na drodze, żeby obydwie strony jeździły bezpiecznie.
Policyjna kampania poświęcona jednośladom potrwa do wakacji. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
To będzie pierwsza księżycowa misja od 53 lat. W nocy, dokładnie 24 minuty po północy polskiego czasu, wystartuje misja Artemis II.
W kapsule Orion zasiądzie 4-osobowa załoga, która ruszy w 10-dniową podróż wokół Księżyca. To kluczowy krok na drodze do lotów na Marsa.
To także bardzo wyczerpujący test dla załogi kapsuły, mówi była astronautka NASA i pierwsza kobieta dowodząca Międzynarodową Stacją Kosmiczną Peggy Whitson.
Najbardziej ciekawi mnie to, jaki widok będą mieli przed swoimi oczami, gdy zobaczą Księżyc z drugiej strony.
W tej części TOK 360 to wszystko, natomiast o misji Artemis II będziemy jeszcze dzisiaj mówić w programie po godzinie 13.30.
To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Autopromocja.
Jak wyglądało dzieciństwo naszych XIX-wiecznych chłopskich przodków? Czy w tej trudnej i ubogiej rzeczywistości było miejsce na beztroską zabawę i czułe relacje z rodzicami? Dlaczego edukacja najmłodszych budziła powszechny sprzeciw? I czy dziewczynki były tak samo wyczekiwanymi dziećmi jak chłopcy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Wiejskie dzieci. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Świętuj z nami eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% na stronie i w aplikacji eobuwie.pl oraz do minus 30% w sklepach stacjonarnych. Rabaty na tysiące produktów przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Kupuj modne obuwie, torebki i akcesoria od topowych marek. Promocja ważna do 1 kwietnia.
Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii ogród jest taki, jak zaplanujesz.
Ale w praktyce plan lubi się zmieniać. Dlatego teraz w Castoramie każdy 1000 wydany na produkty ogrodowe zamieni się w kupon o wartości 200 zł na kolejne zakupy. Akcja trwa do 3 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę są odpowiedzią Kremla na inicjatywy Kijowa w sprawie zawieszenia broni na święta wielkanocne oraz propozycję rozejmu energetycznego, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W nocy Rosjanie zaatakowali obiekty cywilne w 7 obwodach Ukrainy, w tym w położonym przy granicy z Polską obwodzie wołyńskim. Rządy Pakistanu i Afganistanu wznowiły rozmowy pokojowe w Chinach. Państwo środka prowadzi mediacje między obiema stronami w celu wynegocjowania trwałego zawieszenia broni po ponad miesiącu walk. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pekinu nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło tym doniesieniom, natomiast Chiny nie skomentowały sprawy. Administracja Donalda Trumpa domaga się wyjaśnień od Hiszpanii w sprawie eutanazji 25-letniej Noeli Castillo Ramos, która kilka lat temu padła ofiarą zbiorowego gwałtu, twierdzi New York Post. Według doniesień Amerykanie mają poważne obawy dotyczące licznych systemowych naruszeń praw człowieka, które miały skłonić Noelię do podjęcia decyzji o poddaniu się eutanazji.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Czekamy na briefing prasowy Zbigniewa Boguckiego z Kancelarii Prezydenta, który opowie, jakie decyzje prezydent Karol Nawrocki zamierza podjąć w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm głosami większości w marcu tego roku. Na razie wiadomo, że została podjęta decyzja taka, że dwoje z tych sędziów zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania w obecności prezydenta. To są sędziowie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, którzy ślubowanie złożyli. W jakiej my sytuacji prawnej jesteśmy, skoro w tym momencie prezydent wybrał dwoje sędziów spośród szóstki wybranej przez Sejm?
Przede wszystkim jesteśmy w sytuacji, w której pan prezydent zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego umożliwił dwóm sędziom złożenie wobec pana prezydenta ślubowania, bo dokładnie tak ustawa opisuje ten proces, który dzieje się teraz na naszych oczach. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz. Udział pana prezydenta w kreowaniu statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie występuje w Konstytucji, dlatego należy traktować ten ceremoniał ślubowania jako zwyczaj konstytucyjny, który obecnie ma odzwierciedlenie w ustawie. Natomiast pan prezydent w świetle Konstytucji, i tu jedno bardzo ważne zastrzeżenie, rozdział dotyczący Trybunału Konstytucyjnego charakteryzuje się precyzyjnością zapisów Konstytucji. Należy to rozumieć w ten sposób, że zarówno organizacja Trybunału Konstytucyjnego, jak i wybór sędziów i postępowanie przed samym Trybunałem i kompetencje Trybunału są bardzo precyzyjnie zapisane i tak naprawdę sama Konstytucja wystarcza do tego, aby Trybunał Konstytucyjny mógł działać. Jest to bardzo logiczne założenie, bo Trybunał Konstytucyjny jest najistotniejszym trybunałem, rozumianym jako sąd kontrolujący zgodność z prawem działania polskiego parlamentu w tym sensie, że ustawy, które są uchwalane, muszą być zgodne z konstytucją, co oznacza, że jeżeli nie przewidziano tam żadnej roli dla pana prezydenta, to ustrojodawca, czyli konstytucja, przepisy konstytucji, to na co się wszyscy jako naród umówiliśmy, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania naszego państwa, nie przewidziano, czyli też my jako naród, nie przewidzieliśmy roli dla pana prezydenta, aby współkształtował status sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego pan prezydent, po pierwsze, nie może w żadnym zakresie kontrolować działania Sejmu, a Sejm jest wyłącznie uprawniony do dokonania wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego i pan prezydent nie ma żadnej kompetencji do tego, żeby jakkolwiek blokować możliwość podjęcia czynności orzeczniczych, czyli innymi słowy stawienia się w Trybunale i rozpoczęcia pracy przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja dla pana prezydenta nie przewiduje żadnych możliwości w tym względzie. Jak bardzo łatwo zauważyć, pan prezydent, jeżeli zdecydował o tym, że umożliwił złożenie ślubowania dwóm sędziom Trybunału Konstytucyjnego, powinien zrobić to samo w odniesieniu do pozostałych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowo wybranych przez parlament, bo nie ma absolutnie żadnej podstawy prawnej, żeby blokować tą możliwość. Jeżeli z kolei pan prezydent nie stworzy przestrzeni do tego, aby miała miejsce uroczystość, w trakcie której sędziowie będą mogli wobec prezydenta złożyć ślubowanie, mówię teraz tutaj o tych czterech sędziach, którzy tego ślubowania jeszcze wobec prezydenta nie złożyli, to nie ma też w świetle konstytucji żadnych przeszkód, żeby sędziowie ci podjęli czynności orzecznicze w Trybunale Konstytucyjnym. Powiem jeszcze o dwóch rzeczach. Konstytucja mówi jasno, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego podlega tylko konstytucji, co oznacza, że nie podlega ustawie i w ustawie nie można nakładać dodatkowych wymagań na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, które umożliwiałyby mu objęcie urzędu poprzez przystąpienie do wykonywania pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a sama konstytucja pozwala na uregulowanie w ustawie dwóch obszarów, organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Innymi słowy, nie pozwala na czynienie dodatkowych wymogów, które miałyby być spełnione, aby taki prawidłowo wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego mógł objąć urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego i przystąpić do wykonywania swoich zadań.
Prezydent najwyraźniej nieco inaczej rozumie zapisy, o których pan mecenas mówił, co powoduje problem na linii między rządem i sejmową większością a prezydentem, więc minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek już powiedział, że dopuszcza inne warianty złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zastanawiam się, jakie to mogą być inne warianty, no i też w świetle tego, co pan, panie mecenasie, mówił, czy to ślubowanie w ogóle jest potrzebne.
Panie redaktorze, jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Problem, który dziś de facto wygenerował pan prezydent, to jest tak naprawdę problem, w którym pan prezydent czyni zakładnikami wszystkich obywateli tego kraju w kontekście braku możliwości wykonywania czynności orzeczniczych przez prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Należy to rozumieć w ten sposób, że prawidłowo funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny jest w interesie obywateli, ponieważ jest to niezwykle istotna władza, która stanowi tamę przeciwko niezgodnym z konstytucją działaniom władzy przede wszystkim ustawodawczej i władzy wykonawczej. Wtedy, kiedy powstają ustawy, wtedy, kiedy powstają rozporządzenia, które regulują codzienne ludzkie sprawy. Więc prawidłowo funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny jest w interesie obywateli, a nie w interesie polityków. Tak naprawdę to, co teraz obserwujemy, nie jest tylko i wyłącznie sporem politycznym. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że pewna część tego, co widzimy, zawiera się w sferze bieżącego sporu politycznego, ale tak naprawdę to jest budowanie sporu ze społeczeństwem obywatelskim, które ma prawo do tego, aby w Polsce funkcjonował Trybunał Konstytucyjny, który prawidłowo realizuje swoje zadania, który zgodnie z konstytucją wypełnia swoje kompetencje i na przykład rozpoznaje skargi konstytucyjne, bo to jest jeden ze środków prawnych przewidzianych dla obywatela wprost określonych w Konstytucji. Z drugiej strony, wracając do pańskiego pytania w kontekście możliwych form złożenia ślubowania, to przypomnę o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ślubowanie jest ceremoniałem, jest zwyczajem konstytucyjnym zapisanym w ustawie i polega na tym, że aktywnym uczestnikiem tej czynności jest sędzia, który składa wobec prezydenta ślubowanie. To, czy prezydent będzie umożliwiał zrobienie tego we wnętrzach Pałacu Prezydenckiego, czy pan prezydent zaprosi po to, żeby sędzia Trybunału Konstytucyjnego mógł złożyć wobec prezydenta ślubowanie, wpisywałoby się w dobry zwyczaj. Takie działanie propaństwowe, działanie, które buduje majestat wymiaru sprawiedliwości szeroko rozumianego i działanie, które oczywiście prowadzi do tego, aby odbudowywać Trybunał Konstytucyjny, bo pamiętajmy, że obok sporu o kwestii ślubowania w dalszym ciągu funkcjonujemy w ramach kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który narasta od 10 lat.
Tak.
I pan prezydent stanął przed niepowtarzalną szansą, aby swoją postawą doprowadzić do wygaszania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Postawę pana prezydenta każdy z nas, a także każdy nasz słuchacz, może oceniać w kategoriach działalności propaństwowej lub też działalności, która koncentruje się na bieżącym sporze politycznym. Ta pierwsza z natury rzeczy ma charakter w pewnym sensie długofalowy, mający na celu odbudowywanie zaufania nadwątlonego, i to będzie, myślę, delikatne słowo, do Trybunału Konstytucyjnego.
A ta druga to jest bieżąca polityka.
A ta druga to jest bieżąca polityka, o której za 2-3 dni nikt nie będzie pamiętał. Rolą prezydenta dzisiaj jest umożliwić przywrócenie obywatelom prawidłowo funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego.
Pan i tu stawiamy kropkę.
Wielokrotnie odwołuje się właśnie do takiego sposobu pełnienia swojej funkcji. Więc miejmy nadzieję, że pan prezydent stanie na wysokości zadania.
Bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu, do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w TOK 360 po 13.20. Wrócimy. A tymczasem jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O 3 rano polskiego czasu Donald Trump wygłosi orędzie dotyczące Iranu, tak zapowiedział Biały Dom. Podczas tego orędzia mają zostać przekazane, tu cytat, ważne informacje, oczywiście karuzela domysłów. Czy jest jakaś wspólna myśl analityków, która dotyczy generalnego przesłania tego orędzia? To zaostrzenie działań, czy raczej złagodzenie napięcia?
Jak u Donalda Trumpa na pewno będzie to sukces, bo gdyby to nie był sukces, to nie wygłaszałby orędzia. Więc amerykański prezydent na pewno będzie chciał być może przedstawić w bardziej przejrzysty sposób, jakie są kolejne kroki, jakie są kolejne plany wobec Iranu, bo do tej pory Amerykanie, co było widać w sondażach, nie do końca rozumieją, dlaczego właściwie Stany Zjednoczone się tam znalazły i jak trzeba stamtąd wyjść. 92% Amerykanów według sondażu CBS News mówi, że chce, żeby Stany Zjednoczone jak najszybciej opuściły Iran i być może Donald Trump przynajmniej zarysuje horyzont czasowy, kiedy to się wydarzy, bo patrząc na jego sondaże, 36% poparcia w ostatnim, jest to dla niego trudna rzeczywistość polityczna. Pamiętajmy, że w listopadzie odbywają się wybory do Kongresu, które mogą być albo nie być amerykańskiego prezydenta i bardzo mocno związać mu ręce na 2 ostatnie lata jego kadencji. Stąd Donald Trump nie może nadwyrężać cierpliwości amerykańskich wyborców i ryzykować to, że może to się skończyć dla Partii Republikańskiej, no nie najlepiej.
Od kilku tygodni wiemy, w jaki sposób ta wojna na Bliskim Wschodzie uderza Polaków po kieszeni. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? No i czy też Waszyngton podejmuje jakieś próby osłonięcia obywateli przed tymi negatywnymi skutkami ataku na Iran?
No, nie są to pozytywne skutki. 85% Amerykanów według CBS News sondażu zauważyło wzrosty ceny benzyny. Ostatnie dane są takie, że to ponad $4 za galon, więc jest to spory wzrost. Donald Trump mówi, że to tylko tymczasowe, że wystarczy, że wycofa się z Iranu i natychmiast ceny benzyny spadną, a one muszą spaść do lata. Musi być zauważalny ten trend spadkowy, bo latem odbywa się taka największa kampania do kongresu i wtedy bardzo wielu wyborców formułuje swoje opinie polityczne, na kogo zagłosuje. Więc Donald Trump musi mieć w lecie już tanią benzynę, bo pamiętajmy, że Amerykanie w dużej mierze głosują portfelami. Portfelami zagłosowali na to, żeby on wrócił do Białego Domu, bo kojarzył im się z sukcesem gospodarczym. Z tym, że za Donalda Trumpa w jego pierwszej kadencji gospodarka amerykańska była w bardzo dobrej formie i oni oczekiwali, że tak będzie i tym razem. Tuż przed atakiem na Iran Donald Trump przecież w orędziu o stanie państwa mówił, że nadchodzi, już właściwie nadszedł złoty wiek Ameryki. No a po tym, co widać na stacjach benzynowych, tego złotego wieku nie ma. Zwłaszcza, że kwestia kosztów paliwa jest bardzo ważna dla Amerykanów. W ich budżecie miesięcznym jest to bardzo ważny wydatek, bo oni wszędzie jeżdżą samochodami. Więc nie, Donald Trump nie może już ryzykować, że te koszty życia dla Amerykanów będą rosnąć, no bo zdaje sobie sprawę z tego, że nie skończy się wtedy wygraną Republikanów w listopadowych wyborach.
Czekamy więc na orędzie Donalda Trumpa. Przypomnijmy o 3:00 nad ranem polskiego czasu, a tymczasem chciałbym, żebyśmy jeszcze się odnieśli do ostatnich słów Donalda Trumpa, które padły w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Telegraph. Amerykański prezydent powiedział, że poważnie rozważa wycofanie USA z NATO. To nie jest pierwszy sygnał dotyczący takiego wycofania, ale też bardzo, bardzo jasny i wydaje się stanowczy.
To prawda. Donald Trump o wycofaniu się z NATO mówił już w swojej pierwszej kadencji. W 2018 roku pytał swoich doradców, czy w ogóle to jest możliwe. No i na kanwie tego, że Donald Trump w ogóle poddawał taką myśl, czy mówił o tym publicznie, no to została stworzona ustawa, czy wpisano zakaz w amerykańską ustawę o wykorzystaniu sił zbrojnych, że prezydent nie może samodzielnie, jednostronnie wycofać się z traktatu, z NATO. Natomiast oczywiście potrzebuje do tego zgody 2/3 Senatu lub osobnej ustawy Kongresu, więc to z jednej strony pokazuje, że jak bardzo ważne są te wybory do Kongresu pod koniec roku, ale z drugiej strony pamiętajmy, że prawo prawem, a Donald Trump Donaldem Trumpem, bo już wielokrotnie najpierw coś robił, a potem sprawdzał, czy to jest legalne. Tak było w przypadku CEU, że najpierw te cła nałożył, a potem Sąd Najwyższy powiedział, że one nie do końca były legalne i właściwie nie obowiązują. Więc Donald Trump może zastosować taką metodę faktów dokonanych, może przestać finansować NATO, może w ogóle nie przejmować się zobowiązaniami wynikającymi z traktatu, więc jest bardzo wiele możliwości, żeby to NATO osłabiać. Zresztą samo mówienie o tym, że NATO jest papierowym tygrysem i wie o tym też Władimir Putin, osłabia sojusz, no bo sojusz opiera się na tym, na odstraszaniu, jest sojuszem obronnym, więc jeśli wrogowie NATO, wrogowie Ameryki usłyszą o tym, co mówi Donald Trump na temat sojuszu, no to sojusz przestaje pełnić takie funkcje odstraszania, niezależnie od potencjału militarnego, jaki faktycznie ma.
Bardzo dziękuję. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była z nami, a teraz w studiu Wojciech Kowalik.
Dzień dobry.
Witaj, dzień dobry. EKG po godzinie 12:40.
Tak, a dzisiaj pierwszy dzień krajowego systemu e-faktur dla większości polskich firm, także dla tych mniejszych, które już od dzisiaj muszą w ten sposób wystawiać faktury i swoim kontrahentom, i swoim klientom. No i pamiętamy, kiedy w lutym KSeF startował, były problemy z logowaniem do tego systemu, a dzisiaj wygląda na to, że wszystko działa, że ministerstwo się postarało i że ta rewolucja w życiu polskiego biznesu startuje bez większych przeszkód. Co KSeF oznacza w takim codziennym życiu polskich firm? Co zmieni? Czego się te firmy obawiają? O tym porozmawiamy po 12:40, ale zapytam też naszą gościnę, jak na to codzienne życie polskiego biznesu wpływają drogie paliwa.
A pytać będzie Wojciech Kowalik.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów, tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Ojej, moje oczy. Swędzą, pieką, łzawią. Nie do wytrzymania.
To sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Sięgnij po krople do oczu Sterazolin Alergia. Leczą objawy takie jak świąt, łzawienie i zaczerwienienie oka. Sterazolin Alergia to lek z silną substancją przeciwalergiczną i bez konserwantów.
Uff, w końcu ulga dla moich oczu.
Sterazolin Alergia. Uwalnia oczy od alergii. Sterazolin Alergia, krople do oczu. 1 mg olopatadyny na mililitr, co odpowiada 300 mg leku w każdej kropli. Lek wskazany do stosowania u dorosłych z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek w leczeniu objawów ocznych. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A pomidor malinowy luz. Jedynie 12,99 za 1 kg. Aż 35% taniej. Netto. Wielka moc oszczędności.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Big Deal, Multi Deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro mini batoniki, Knoppers, Mars, Twix i inne w wielopakach. 2 plus 1 gratis. To jedyne 10 zł za sztukę przy zakupie 3. Najniższa cena sprzed obniżki 15 zł. A do tego wielkanocna wyprzedaż nawet do 70% taniej. Szczegóły na deals.pl.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź